Dzień dobry wszystkim. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w środę i że mogę podzielić się tym, co Bóg włożył w moje serce już ponad rok temu, a co dojrzewa. I wierzę, że będzie dojrzewać do tego czasu, aż Pan Jezus nie powróci. W każdym z nas ta świadomość i w każdym z nas wiara będzie dojrzewać, w każdym z nas będzie dojrzewać posłuszeństwo, w każdym z nas będzie dojrzewać poznanie Boga. To, do czego nas powołał. Dzisiaj chciałem się podzielić słowem, które zatytułowałem Właściwy kierunek. Bo jest tyle różnych kierunków, ale warto znać ten właściwy kierunek. I takim wstępem do tego rozważania chciałem powiedzieć o życiu Jakuba parę zdań, zanim przejdę do przeczytania fragmentu, od którego chciałbym zacząć. Jakub, jak wielu z was zna tą historię, był bliźniakiem, urodził się ze swoim bratem Ezawem. Chwycił go za piętę, kiedy wychodził z łona matki. I doszukałem się nawet w jednym z tłumaczeń Biblii, że słowo imię Jakub, oprócz tego, które my często znamy, że to oszust, krętacz, ja znalazłem, że był nazwany trzymaj pięta. Ktoś depczący po piętach. Ktoś, kto od razu chwycił się drugiego człowieka. I jak wiemy, nie minęło wiele lat, jak Jakub postanowił pierworództwo, które należało się Ezawowi, wykraść je w pewien sposób. Przechytrzył brata, wykorzystał jego słabość i za miskę soczewicy wyrwał mu pierworództwo. Minęły następne lata i Jakub wyrwał też błogosławieństwo, które należało się pierworodnemu synowi, kiedy ojciec już się zestarzał i miał pobłogosławić swojego pierworodnego syna. To za namową swojej mamy Jakub, wiemy się, że przebrał, przyrządził potrawę i skradł też to błogosławieństwo. Chciał żyć nie swoim życiem. I momentem zwrotnym, który ja rozumiem w tej historii, jest moment, kiedy Jakub musiał zacząć uciekać przed Ezawem, bo Ezaw powiedział, że zabije go za to. Że ojciec zaraz odejdzie, ale on zabije brata, nie odpuści mu tego. Jakub uciekał. I kiedy oddalił się z krainy, w której mieszkał, aby uciec do innej krainy, przeczytam ten fragment. To jest Księga Rodzaju, 28 rozdział, werset od 10 do 20. Jakub tymczasem wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. I przybył na pewne miejsce. I zatrzymał się tam na nocleg, gdyż słońce zaszło i wziął jeden z kamieni tego miejsca i podłożył go sobie przy głowie i zasnął na tym miejscu. I przyśniło mu się, że oto w kierunku ziemi ustawiona była drabina, a jej szczyt dotykał nieba. I oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. I oto Jahwe stał nad nią i mówił: ja jestem Bóg, Bóg Abrahama, twojego ojca, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której ty leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. A twoje potomstwo będzie liczne jak proch ziemi, rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w twoim potomstwie wszystkie rodziny ziemi. A oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i sprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie uczynię tego, co ci oznajmiłem. A gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział: z całą pewnością Bóg jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. A gdy przestraszył się tym, powiedział: co za lęk budzi to miejsce? Nic to, tylko dom Boga i brama niebios. I wstał Jakub wcześnie rano, wziął kamień, który był tam przy jego głowie. Uczynił go pomnikiem i polał jego wierzch oliwą. I nadał temu miejscu nazwę Betel, choć wcześniej miejsce to nazywało się Luz. I złożył tam Jakub ślub. Powiedział: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w drodze, którą idę, i da mi chleb na pokarm, a szatę na odzienie, i jeśli powrócę w pokoju do domu mego ojca, to Jahwe będzie moim Bogiem. A ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Teraz jak to czytam, widzę jeszcze jedną rzecz. Widzę tą rzecz, że on nie był doskonałym człowiekiem i nie był prawym człowiekiem, patrząc na to, co zrobił. A jednak, kiedy rozstąpiły się niebiosa, to Bóg wylał swoją łaskę na niego. I powiedział, ze względu na twojego ojca i ze względu na twojego dziadka będę błogosławił tobie. Bo obietnica, którą dał Bóg, była pewna bez względu na to, jakim on zachował się do tej pory. Ale tym właściwym kierunkiem, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć, jest ta drabina. Czytałem w wielu przekładach to, a w przekładzie dosłownym znalazłem, że jest napisane, że w kierunku ziemi ustawiona była drabina, a jej szczyt dotykał niebios. W innych przekładach jest napisane, że była drabina rozciągnięta od ziemi do nieba. I możesz sobie pomyśleć, o rany, to była od ziemi do nieba, czy od nieba do ziemi? Może to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ale my wiemy, że ma. Że to nie Jakub rozciągnął tą drabinę z ziemi do nieba. Tylko mimo tego, że ona sięgała z ziemi do nieba, to tak naprawdę sięgała z nieba do ziemi. To Bóg pokazał mu, że rozdarł niebiosa i postawił drabinę, która sięgała ziemi, aby po niej aniołowie wchodzili i schodzili i usługiwali, aby Boże błogosławieństwo było nad nim i obietnica, która była dana jego ojcom, wypełniła się. I on powiedział, z całą pewnością Bóg jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. A dla mnie jest to szczególne, to słowo teraz, dlatego że w piątek minęło dokładnie 8 lat, odkąd z żoną zrozumieliśmy, że Bóg jest na tym miejscu, a my nie wiedzieliśmy. On rozdarł niebiosa nad nami i zstąpił prosto do naszego serca i objawił swoją chwałę. My zrozumieliśmy, Bóg jest, a my do tej pory nie wiedzieliśmy, że On jest. Może gdzieś tam ze słyszenia go słyszałeś o Nim. Ale czy Jakub nie słyszał o Bogu wcześniej? Ale oto powiedział, teraz zrozumiałem, że On jest. Każdy z nas miał ten moment, kiedy zrozumiał, że Bóg jest na tym miejscu, a ja do tej pory nie wiedziałem. Mieliście ten moment? Każdy miał ten moment. I kiedy czytałem w tym tygodniu po raz kolejny tą historię i zobaczyłem ślub, jaki Jakub złożył, powiedział, jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w drodze, którą ja idę, to od razu skojarzył mi się Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Będzie mnie strzegł na wszystkich moich drogach, choćbym szedł doliną ciemności. On będzie. Kiedy dalej pisze, a raczej mówi, jeśli da mi chleb na pokarm, a szatę na odzienie, to przypomniały mi się słowa Pana Jezusa, nie troszcie się o to, co będziecie jeść i w co będziecie się odziewać. Jeśli powrócę w pokoju do domu ojca mego, każdy z nas miał ten moment, kiedy jak syn marnotrawny powiedział, wejrzałem w siebie, otrząsnę się z tego złomu tego świata, z grzechu i z całego przekleństwa i wrócę do domu mego ojca. Ale Pan Jezus poszedł znacznie dalej, bo powiedział, oto ja idę do domu ojca i przygotuję wam dom, do którego wy będziecie mogli zmierzać. I Pan będzie moim Bogiem, a ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. My wiemy, że historia Jakuba potoczyła się tak, że 20 lat potem był niewolnikiem swojego teścia, w cudzysłowie. Pracował 7 lat na jedną żonę, 7 lat odpracowywał drugą, 6 lat pracował na stada i bydła wszystkie, a potem postanowił uciec. Wiemy, że ta historia jest przesycona sprytem i teścia, i sprytem Jakuba, żonami, które ścigały się w tym, która urodzi więcej rzeczy, pomocnicami, niewolnicami, które były dawane po to, żeby w cudzysłowie dopomóc nie był jeszcze bardziej. Że oto kto jest bardziej błogosławiony w tej rodzinie, kto ma więcej. I potem Jakub po 20 latach zmagania się z tym wszystkim postanawia uciec od teścia i wrócić, o czym powiedział mu Bóg, wróć do domu ojca. I wtedy zmaga się z posłańcem Pana, wiemy o tym, i zostaje przetrącone jego biodro. Zostaje wybite jego biodro. I Bóg nadaje mu nowe imię. Bóg nadaje mu imię Izrael. I to wybite biodro to wybita podstawa jego życia. Biodro jest tym, które przytrzymuje nas. Kiedyś przyszedł do mnie człowiek W miejscu, w którym pracowałem, rozmawialiśmy o Ewangelii wiele razy. Przed pewnego razu, ponieważ zmagał się z pewnymi rzeczami i powiedział, wiem, już wiem. Zapytałem, co wiesz? Powiedział, ja muszę mieć wybite biodro, tak jak Jakub. Powiedziałem, nie. Ta historia jest właśnie po to tutaj napisana, abyśmy my nie musieli zmagać się w życiu, ale nauczyć się z tej historii tego, że spotkanie z Bogiem w szczerości prawdziwe powoduje tym, że to On zmienia nasze imię, ale my nie musimy mieć wybitego biodra w ten dosłowny sposób, ale wybite będą podstawy naszego starego życia, starego sposobu myślenia, postępowania i wszystkiego, co było do tej pory i dane będzie nam nowe. Jak patrzę, że Bóg dawał nowe imię, nową tożsamość nadawał ludziom. Abram był Abrahamem, Jakub stał się Izraelem, a Szymon stał się Piotrem. I widzimy całą masę takich przykładów, kiedy Bóg przez słowo swoje i przez swoje obietnice zmieniał tożsamość człowieka. Ale widzimy też drugą stronę, że to świat chce zmienić też tożsamość człowieka. Że pożądliwość, zachłanność i inne tego typu żądze chcą zmienić tożsamość człowieka, jego sposób myślenia i postępowania. Widzimy, że świat chce zmienić imię ludzi, tak jak było to w Babilonie z Danielem i jego przyjaciółmi, kiedy zmuszono ich do tego, żeby mieli inne imię i przyjęli inną tożsamość, chociaż oni pozostali czystymi przed Bogiem. I o tym właściwym kierunku, o tej właściwej tożsamości chciałbym powiedzieć dzisiaj parę słów więcej, bo spełnienie tej drabiny Jakubowej, tego rozdartych niebios, my widzimy w Ewangeliach. Widzimy w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale w wersetach 9-11 czytamy i stało się w tych dniach, że z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus i został ochrzczony przez Jana w Jordanie, a w chwili, gdy wychodził z wody, zobaczył rozdarte niebiosa. I ducha, który jak gołębica zstępował do niego. Z niebios rozległ się przy tym głos. Ty jesteś moim ukochanym synem, w tobie znalazłem upodobanie. Zapowiedź, która była u Jakuba, w tej drabinie Jakubowej, ona wykonała się w Chrystusie. I dalej Jezus mówi o tym sam w Ewangelii Jana. Czytamy od 47 wersetu, że gdy Jezus zobaczył Filipa idącego ku niemu, gdy Jezus zobaczył idącego ku niemu Natanaela, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael na to, skąd mnie znasz? Jezus powiedział, zanim cię Filip zawołał, widziałem cię pod figowcem. Czy my nie mieliśmy tego wrażenia, że Bóg widział nas już od zawsze, kiedy spotkaliśmy Go na swojej drodze i powiedzieliśmy, wow, do tej pory nie wiedziałem, Bóg tu był. I On zna tajemnicę mojego serca i wiele razy do mnie mówi, ale dzisiaj objawia mi to, że miał troskę o mnie przez całe moje życie i szukał mnie, abym ja znalazł Jego. I Jezus odpowiedział, Natanael powiedział mu, rabi, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. A Jezus mu odpowiedział, czy wierzysz, ponieważ ci powiedziałem, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz więcej niż to. I dodał, ręczę i zapewniam was, zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Zobaczycie prawdziwe otwarte niebo. Nie niebo, które przyśniło się tylko Jakubowi, ale zobaczycie, że w historii ludzkości otworzyło się niebo. I sam Boży Syn zstąpił. A kiedy zstąpił, został namaszczony przez Ducha, namaszczony przez Ojca. I zaczęło się nowe życie na tej planecie. Zaczęło się nowe życie, do którego my zostaliśmy powołani w Chrystusie Jezusie. Życie, które prowadził Jezus, to było życie pod otwartym niebem. Czy Jezus kiedykolwiek miał zamknięte niebo? Nie miał, prawda? Czy kiedykolwiek nie miał dostępu do Ojca? Nie ma takiej opcji. Czy On żył jak pod otwartym niebem? Tak. A do czego nas powołał? Dokładnie do tego samego. Do życia pod otwartym niebem. Świadomości tej, że kiedy On zstąpił, to te niebiosa już nigdy nie zasklepiły się z powrotem, ponieważ to Bóg przyszedł. Drabina pojawiła się z góry na dół. Syn Człowieczy zstąpił na ziemię. aby pokazać, objawić ludziom Ojca, aby objawić tą łaskę, na którą nie zasłużyliśmy, tak jak Jakub nie zasłużył. I abyśmy nie żyli już tożsamością, jaką żyliśmy wcześniej, ani tożsamością, którą nadać nam chce świat, ani tożsamością, która rodzi się w naszych pożądliwościach, że może byśmy żyli jak ten albo tamten, ale byśmy żyli życiem Syna Bożego. Żyli Jego życiem. Jezus dokładnie powiedział o tym w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Chciałbym przeczytać ten fragment. 14 rozdział, wersety od 12 do 23. Czasem może nam się zdawać, może tak zostaliśmy wychowani, że to jest niemożliwe, żeby Bóg był aż tak dobry. To jest niemożliwe, ja wiem, że czasem są chmury nade mną, tak, ale nad tymi chmurami zawsze jest otwarte niebo. Dlatego Jezus powiedział w 14 rozdziale do swoich uczniów, tuż po wieczerze albo jeszcze w trakcie wieczerzy, ręczę i zapewniam was, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał dzieł, których ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, ja to spełnię. Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca, a On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, gdyż pozostaje przy was i w was będzie. Oni znali Ducha prawdy, ponieważ Jezus był tą prawdą, był namaszczony. Ale On powiedział, w was będzie ta prawda, w was będzie to życie, w was będzie to Duch. Nie zostawię was sierotami jeszcze chwilę, a świat mnie już oglądać nie będzie, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Czy oni byli martwi? Nie, oni byli żywi. A on powiedział, ja żyję i takim sposobem życia, jak ja, będziecie żyli wy. To jest nasze powołanie, to jest nasza tożsamość. Jezus nie przyszedł tylko po to, żeby umrzeć za grzechy człowieka, na czym wiele osób tak bardzo skupia się, że nigdy nie ruszają spod krzyża. Ale krzyż jest miejscem naszego nowego narodzenia. Krzyż jest miejscem odpuszczenia i wypuszczenia nas na wolność, abyśmy szli i żyli życiem Chrystusa. Kto ma moje przykazania i wy żyć będziecie, w tym dniu wy sami poznacie, że jestem w moim Ojcu, wy zaś we mnie, a ja w was. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, jest tym, który mnie kocha. Ten zaś, który mnie kocha, będzie kochany przez mojego Ojca i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Wtedy Judasz, lecz nie Iskariot, odpowiedział do niego, Panie, co się stało, że zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus powiedział mu, jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec będzie go kochał i do niego przyjdziemy i u niego urządzimy mieszkanie. Kto urządzi to mieszkanie? Sam Bóg. Jaki jest kierunek? Z góry na dół. Jeśli mnie miłujecie, będziecie trwali w moim słowie, a ja przyjdę do was. To słowo stanie się ciałem w waszym życiu. Moje słowo stanie się waszym słowem, moja myśl stanie się waszą myślą i życie, które ja mam, stanie się udziałem w waszym życiu przez Ducha Świętego. To jest ten kierunek, kiedy możesz zdjąć z siebie ciężar umeblowywania swojego życia i powiedzieć, Boże, ja kocham Ciebie i chcę, żebyś Ty urządził moje życie. Żebyś Ty urządził moje życie. Być może ktoś ma jeszcze tutaj w ogóle nieurządzone przez Boga życie, a być może ktoś ma w 80% i tak dalej. Nikt z nas nie ma jeszcze w 100. Ale to jest kierunek, który On obiecał. To jest obietnica Jezusa, to nie jest moja obietnica. Dzięki Bogu. Ona nie zawodzi. Tak jak Jakub dostał błogosławieństwo przez obietnicę, którą Bóg złożył Abrahamowi i Izaakowi, tak my otrzymujemy błogosławieństwo przez obietnicę Bożego Syna. Nie przez własne rzeczy. To powinno zdjąć z nas ciężar tego, żeby starać się zaciągnąć cokolwiek z ziemi do góry, ale wszystko przyjąć z góry na dół, aby to On urządził dokładnie to mieszkanie. Jezus jest Chrystusem, jest namaszczonym. Jeśli Jego Duch mieszka w nas, to Chrystus mieszka w nas. I namaszczenie Jego poucza nas i mieszka w nas. Nigdy nie jest mniejsze i nigdy nie jest większe, bo On zawsze jest Chrystusem. Pytanie tylko, czy my widzimy jakieś chmury w naszym życiu, czy widzimy otwarte niebo. Czy mamy świadomość tego, że ono jest zawsze otwarte. Ono jest otwarte zawsze i z góry spływa błogosławieństwo. On daje chcenie i wykonanie. On powołał nas do nowego życia i do nowego dzieła. Nie powołał nas do tego, żebyśmy tylko stali w miejscu, kiedy zostaliśmy wypuszczeni na wolność, kiedy krzyż wypuścił i przybity został nasz dług cały. Kiedy zostaliśmy wypuszczeni na wolność nie po to, żeby stać tam, ale po to, by iść i żyć tym życiem. I aby wielu innych mogło zostać wypuszczonych na wolność. I żebyśmy zobaczyli właśnie, jak funkcjonuje życie Jezusa w naszym życiu. Że nie żyjemy swoimi marzeniami, ale Jego marzeniami. Nie żyjemy swoimi pragnieniami, ale Jego pragnieniami. I żyjemy Jego obietnicami na szczęście. A nie naszym sposobem pojmowania tożsamości. Tylko tożsamością Bożego Syna. Wszyscy znamy te wersety z drugiego rozdziału listu do Efezjan. O tym, że jesteśmy zbawieni przez łaskę i że zostaliśmy powołani do dobrych uczynków, które Bóg zaplanował w Chrystusie Jezusie. Ale ja mam wrażenie, że na tym się zazwyczaj kończy czytanie tego listu. Te pierwsze 10 wersetów jest takich fajnych, ale ja wam chcę przeczytać parę następnych, które są ekstra fajne. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezaniem przez nazywanych obrzezaniem na ciele, dokonanym ręką, że byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, odcięci od obywatelstwa Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie. Teraz zaś w Chrystusie jesteście wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, tym, który z dwojga uczynił jedno, gdy usunął mur podziału nieprzyjaźń poprzez swoje ciało. On zniósł prawo przykazań zawartych w ustawach, aby z dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, głosił pokój wam z daleka i pokój tym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Jedni i drudzy. Żaden z nas nie ma mniejszego dostępu i żaden z nas nie ma większego dostępu. Nie musisz myśleć jak Jakub, że może tam będzie lepiej, ale możesz myśleć o tym, że niebo jest otwarte i że masz dostęp do tronu łaski. Prawdziwy dostęp do Boga w jednym duchu. Nie musimy zazdrościć nikomu Jego tożsamości. Nie musimy zazdrościć nikomu Jego zdolności. Nie musimy zazdrościć, nie wiem, komuś większego talentu w tym, a komuś większej elokwencji w tamtym. W ogóle nie musimy. Możemy być kompletnie wolnymi ludźmi, aby każdy z nas poznawał życie Chrystusa, absolutnie przekształcające Jego życie i charakter. Jedni i drudzy mamy dostęp do Ojca w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, w którym cała budowla razem spojona wyrasta na święty przybytek w Panu, w którym i wy razem jesteście budowani na mieszkanie Boga w duchu. Gdzie kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Pamiętacie, kiedy Jakub się obudził, wziął kamień i namaścił go oliwą. A kiedy rozdarły się niebiosa, to kamień węgielny, Jezus Chrystus, został namaszczony duchem. Jeśli przychodzimy do Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jesteśmy tymi kamieniami, które budują się na budowlę, na dom Boży. Nasza tożsamość nie jest ani w tym budynku, ani w żadnej denominacji, ani w żadnym tym, że rodzina nas tak wychowała, ani inaczej. Ale nasza tożsamość jest tylko i wyłącznie w Chrystusie i w świadomości dostępu do tronu łaski w jednym duchu. I każdy z tych żywych kamieni, który zrodził się, jak pisze potem apostoł Piotr, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, którzy też wznoszą się na budowlę. To samo myśl rozwija tutaj, która tutaj jest. to jeśli zostałeś pomazany tym olejem Ducha Świętego, to wiedz, że życie Chrystusa będzie w tobie cały czas i cały czas się rozwijać. Nie musisz już zabiegać o inne tożsamości, o inne znajomości i przed nikim też uciekać. Nie musisz przed nikim uciekać i nie musisz biec na oślep, ale możesz usiąść w swoim pokoju i powiedzieć: Ojcze, wychwalam Cię, że niebo jest otwarte i proszę Cię, abyś namaścił mnie swoim duchem, abym jeszcze głębiej zrozumiał, jak wielką łaskę objawiłeś w Jezusie Chrystusie i do jakiej wiecznej chwały powołałeś nas w swoim Synu. Nie ma większej tożsamości i nie ma innego imienia jak Jezus. Pamiętacie, kiedy Piotr wyznał: Ty jesteś skałą. Ty jesteś skałą. I na tej skale Jezus powiedział, na tym wyznaniu, na tym objawieniu, że rozumiesz, że Jezus jest Chrystusem, że On jest twoim życiem i twoją tożsamością i nie ma innej. Że to jest jedyny właściwy kierunek dla naszego życia i On jest tak dobry, że jak się czasem nad tym zastanowisz, to aż serce eksploduje i głowa. Jak siedzisz przed Bogiem i wiesz, że On umiłował cię, tak, że dał swojego Syna i daje hojnie Ducha Świętego tym, którzy pokutują i proszą Go o to, aby życie Chrystusa funkcjonowało w nich, to za niczym innym nie musimy już biegać. Przed nikim innym nie musimy uciekać. Ale budować się na budowlę żywą, dom duchowy dla Boga. I z jednej strony mówimy oczywiście o odpowiedzialności naszej intymnej relacji z Bogiem, kiedy to my sami jesteśmy przemieniani przez Niego. To On buduje, urządza to mieszkanie. To On przemienia nas z chwały w chwałę. Żadna to nasza zasługa. Ale musimy pamiętać też, że kiedy 100 takich osób zajdzie się w jednym miejscu, to jeśli każdy z nich jest zbudowany i nogi swoje postawił na skalę i jego wzrok jest utkwiony nie w ziemi, ale w niebie, gdzie ojczyzna nasza, to kiedy 100, jak pisał Tozer, dobrze zestrojonych fortepianów zejdzie się na jedno zgromadzenie, to będzie to dom duchowy piękny i wspaniały, ogłaszający chwałę Boga i nie mogący nacieszyć się swoją współobecnością tutaj też. To będzie dom, w którym będą mogli przyjść inni i powiedzieć: oto jest dom Boży. W modlitwie pańskiej Pan Jezus mówił, żebyśmy modlili się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Mamy mieć właściwy kierunek. Ojcze, który jesteś w niebie, niech Twoje imię będzie uświęcone. Zawsze niech będzie uświęcone. Zawsze niech będzie oddzielone ponad wszystko to, co mamy na tym świecie. Niech będzie oddzielone ponad wszystko inne, bo Ty jesteś w niebie. I niech Twoja wola spełni się jak w niebie, tak na ziemi. To jest ten kierunek, którego my musimy wypatrywać z tęsknotą, wyszukiwać i patrzeć. Bo nic na tej ziemi nie jesteśmy w stanie wyprodukować. I kiedy mamy taki konflikt w duszy, to dlatego, że albo ganiamy znowu za jakąś inną tożsamością, albo zazdrościmy, albo przed czymś uciekamy. Albo staramy się coś wyprodukować i zabrać do nieba. Ale ta drabina jest z góry na dół. I nic. Nie ma takiego, co człowiek mógłby wyprodukować do góry. Ale wszystko to może tylko i wyłącznie otrzymać i przyjąć. Wszystko może przyjąć. Czy my wierzymy, że Bóg jest aż tak dobry, że w swojej łasce i hojności chce nas obdarować? Czy wierzymy w te słowa, które napisał apostoł Paweł, że w Chrystusie zostaliśmy pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, aby brać je do naszego życia? Prawidłowy kierunek to droga, gdzie nasze stopy i życie twardo stoi na Chrystusie. Stoi na prawdzie Bożego Słowa, a Jego życie jest naszym życiem. To wszystko musi mieć kierunek z góry na dół. Nie możemy myśleć, jak często powtarzamy i tak sami siebie chyba użalamy nad sobą, mówiąc: oj, ale moje myśli to nie myśli Pana. Nowy Testament mówi: ale wszelką myśl poddajmy w posłuszeństwo Chrystusowi. On chce, żeby Jego myśli były naszymi myślami, bo kierunek jest z góry na dół. Ja nie mam stać tutaj, każdy z nas ma świadomość, że nie wszystkie nasze myśli są Ale czy mamy o tym gadać, trąbić i użalać się nad tym, czy mamy wziąć to, co z góry, aby Jego myśli stały się naszymi myślami? Aby Jego błogosławieństwo stało się naszym udziałem? Nie ze względu na nas, ze względu na Chrystusa. Zamiast modlić się o to, aby Bóg błogosławił to, co ja robię, ja chcę wziąć odwrotny kierunek i patrzeć, co On błogosławi, i robić rzeczy, które On błogosławi. Zamiast czasem nosić coś miesiącami i zmagać się z tym, to odwrócę ten kierunek i najpierw przyjdę do Boga i oddam Mu to wszystko. Jeśli jest coś ciężar, to oddam Mu. Swoje troski złóżcie na Nim, bo On ma o was staranie. On ma staranie o nas. Zamiast zastanawiać się, co zrobić, spędzajmy czas z Ojcem. Bo niebo jest otwarte od 2000 lat. Jest zawsze otwarte. Może są jakieś chmury czasem nad naszą głową. Może nie widzimy słońca, bo deszcz pada, ale słońce jest zawsze. Piloci to wiedzą. I zamiast patrzeć na Jezusa, patrzmy na innych. Tak? Oczywiście, że nie. Zamiast patrzeć na innych, patrzmy na Jezusa. Zamiast patrzeć na to, co w tą stronę, patrzymy na to, co w tą stronę. I zamiast myśleć o tym, co na ziemi, myślmy o tym, co w górze. To jest list do Kolosan. Ostatni krótki fragment, po którym zostawimy sobie czas na uwielbienie i na modlitwę. Jeśli ktoś musi z czegoś pokutować, to niech pokutuje. Jeśli ktoś potrzebuje zmienić myślenie na jakiś temat, to niech je zmienia teraz, bo to jest czas łaski i dzień zbawienia. Bo dzisiaj niebo jest otwarte i dzisiaj kierunek jest jeden. Z góry wszystko przychodzi na dół. Więc cokolwiek nie chciałbyś zadźwigać do góry, to zostaw to i wyznaj przed Panem jako grzech niewłaściwego sposobu myślenia. Ponieważ to On przynosi zmianę. I list do Kolosan. Pamiętam dobrze ten fragment, bo był wpisany w Biblii, którą dostałem z okazji chrztu. Skoro zatem wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, jeśli zostaliście już wzbudzeni wraz z Chrystusem, jeśli ktoś nie czuje się wzbudzony z Chrystusem, to wspaniale, to jest dzień łaski i dzień zbawienia. Zbawienie pochodzi z góry. Dziś możesz pokutować i oddać swoje życie Bogu na 100%. Ale jeśli wraz z Chrystusem zostałeś już wzbudzony, zabiegaj o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy ukaże się Chrystus, wasze życie, wtedy i wy wraz z Nim ukażecie się w chwale. Wszystko, co dobre, pochodzi od Ojca Światłości. Chwała Bogu za kierunek, który pochodzi z góry na dół. Chwała Bogu, że nie na własnych staraniach naszych to jest oparte, bo byłaby to nędza, mizeria i każdy, kto próbował, wie. Ale każdy, kto jeszcze dzisiaj w czasie Nowego Przymierza stara się to robić, niech i z tego pokutuje i zostawi to już. Ale oprze wszystko na łasce Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Na otwartym niebie, na błogosławieństwo każde, które jest udziałem naszym, nie ze względu na nas, ale ze względu na Chrystusa i ze względu na miłość Ojca. Zagrajmy i zaśpiewajmy Bogu naszemu i Zbawcy na chwałę. Ojcze, ja proszę Cię, abyś Ty sam dotykał naszych serc przez Ducha swojego Świętego. Ja proszę Cię, aby pieśni, które będziemy śpiewali, były prawdziwie modlitwami naszych serc. Ja proszę Cię, abyś dał nam objawienie tej najwspanialszej prawdy, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Że żadnego potępienia w Chrystusie dla nas nie ma. Że niebo jest otwarte, skąd oczekujemy przyjścia w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że jesteśmy w tym najwspanialszym oknie w historii czasów, kiedy przebaczono nam i oczekujemy Twojego powrotu w chwale, Jezu. I że tą drogę możemy przejść w Twojej obecności. Tobie chwała.